Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Platformie Obywatelskiej coraz głośniej mówi się, że wybory na przewodniczącego partii powinny odbyć się jak najszybciej. Senator elekt Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski uważa, że głosowanie powinno nastąpić najpóźniej do końca stycznia przyszłego roku. Polityk pytany na antenie jednej ze stacji telewizyjnych o przyszłość Grzegorza Schetyny jako szefa Platformy Obywatelskiej odparł, że on wie, jaką decyzję powinien podjąć. Platforma poniosła pod rząd już 3 dotkliwe porażki. Zjednoczona Prawica zajmuje się układaniem przyszłego rządu, ale spogląda także na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej. Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel zauważa, że w Platformie Obywatelskiej jest coraz goręcej.
Wyłania się z tego obraz coraz gorętszej atmosfery, coraz większych walk frakcyjnych w Platformie. Część polityków Platformy w sposób już otwarty żąda głowy Grzegorza Schetyny po przegranych wyborach. Pytanie, jak na to zareaguje aktualny przewodniczący, którym wiemy również, że jest osobą bardzo sprawną w takich rozgrywkach personalnych. No, na całe szczęście nie jest to sprawa, która dotyczy Zjednoczonej Prawicy w sposób bezpośredni. Oczywiście z kibicowskim zacięciem będziemy to obserwować, ale najważniejsze jest, żebyśmy mogli skupiać się na formowaniu nowego rządu i na kontynuowaniu reform.
Wybory parlamentarne zdecydowanie wygrała Zjednoczona Prawica, uzyskując poparcie na poziomie ponad 43%. Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie. Wraz z koalicjantami zdobyło też najwięcej mandatów w Senacie, bo aż 48. W Polsce brakuje 68 tysięcy lekarzy, wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, które przeanalizował nasz dziennik. Pacjenci mają problem z dostępem do specjalistów. Brakuje przede wszystkim psychiatrów, anestezjologów i chirurgów onkologicznych. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce 2,4, średnia europejska to 3,6. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznaje, że lekarzy w Polsce jest za mało, jest to jednak wynik zaniedbań z wielu lat. Przypomina, że w tej kadencji zwiększono m.in. liczbę miejsc na studiach medycznych, spadła też liczba lekarzy wyjeżdżających.
Podjęliśmy decyzję, że zwiększymy skokowo liczbę miejsc na studiach, czyli o 3000 w ciągu tych 4 lat zwiększyliśmy liczbę dostępnych miejsc. Tak samo zresztą jak rezydentur, czyli tutaj to idzie bardzo w parze. Efekt jest taki, że dzięki tym działaniom przez ostatnie 4 lata zwiększyło się około 11 tysięcy liczba pracujących lekarzy w Polsce. Po pierwsze. Po drugie spadła liczba lekarzy wyjeżdżających i to dane, które są akurat z Naczelnej Rady Lekarskiej. Liczba lekarzy, która w danym roku wydano zaświadczenie, spada z 1000 do w 2019 roku około 400.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił też uwagę, że zwiększona została także liczba uczelni kształcących przyszłych medyków. 4 lata temu było ich 15, dziś jest ich już 21. Dodatkowo rezydenci otrzymują tak zwany bon patriotyczny za to, że po skończonej specjalizacji pracują w Polsce. Na jaw wychodzą nowe informacje w sprawie spalarni osadów w warszawskiej oczyszczalni Czajka. Instalacja do spalania miała działać średnio w ciągu roku przez 6 miesięcy, informują media. To oznacza, że osady mogły być rozwożone po Polsce od 6 lat. Głośno wokół oczyszczalni zrobiło się po tym, jak awarii uległy kolektory odprowadzające ścieki z lewobrzeżnej Warszawy. Niedługo po tym opinia publiczna dowiedziała się, że nie działa także spalarnia osadów, która kosztowała 477 milionów złotych. Od dłuższego czasu o funkcjonowanie Czajki i nadzór nad nią pytał warszawski radny, dziś poseł elekt Jacek Ozdoba.
To jest niegospodarność, bo ta instalacja była po to, żeby te wszystkie osady wytrącone podczas procesu oczyszczania ścieków były utylizowane i żeby miasto nie ponosiło też dodatkowych kosztów, że to był sposób ekologiczny. A tymczasem wydano mnóstwo pieniędzy, a jeszcze do tego miasto płaci za wywóz tych nieczystości, które sami widzieliśmy, w jaki sposób są składowane. Więc tak naprawdę zastanawiam mnie, czy leci z nami pilot, mówiąc językiem potocznym, ponieważ no, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja.
W efekcie awarii kolektorów do Wisły trafiły surowe ścieki. Dzięki szybkiej reakcji rządu powstał awaryjny rurociąg na moście pontonowym. Do zatrucia środowiska mogło dojść także poprzez wywożenie osadów, które miały być spalane w oczyszczalni. Media informowały, że osady trafiły w różne regiony Polski. Wielowątkowe śledztwo w sprawie Czajki prowadzi prokuratura. W przyszłym roku średnia emerytura i renta wzrośnie o ponad 70 zł, tak wynika z prognozowanego wskaźnika waloryzacji, poinformował resort pracy. Zgodnie z ustawą mechanizm przewiduje podnoszenie świadczeń o wskaźnik inflacji powiększony o 20% wzrostu realnych wynagrodzeń. Rząd zabezpieczył na ten cel 8 miliardów złotych. Wiceminister pracy Stanisław Szwed poinformował, że ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany w lutym 2020 roku.
Środki, które przeznaczamy, które są zaplanowane w budżecie, to jest ponad 8 miliardów złotych na waloryzację. Nie ma zagrożenia, że waloryzacji nie będzie. Środki są zapisane w budżecie i waloryzacja na pewno będzie na poziomie co najmniej takim, jak była w tym roku, ale oczywiście wskaźnik, który określa dokładną waloryzację, on jest publikowany w lutym, stąd no, nie można dzisiaj jeszcze precyzyjnie określić, jaka to będzie wysokość.
Od marca 2019 roku emerytury i renty wzrosły nie mniej niż o 70 zł. Obecnie najniższe świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynoszą 1100 zł brutto. Od 2016 roku świadczenia te są wyższe o 25%. Po raz siódmy na Jasną Górę pielgrzymowali dziennikarze katoliccy. Przedstawiciele m.in. prasy, telewizji i radia modlili się o światło Ducha Świętego w służbie prawdzie. W tym roku pielgrzymce przyświecało hasło „Wzajemna troska i odpowiedzialność, kapłan, dziennikarz”. W kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze sprawowana była msza święta w intencji dziennikarzy. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
Chcemy prosić o takie dary dla Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w rozpoznawaniu prawdy i współpracy z prawdą. Chcemy wreszcie prosić o odwagę wiary i świadectwo, aby nie ulec powiewom mody, oszustwa, liberalizmu i postępującej sekularyzacji, która oddziela człowieka od Boga.
Po Eucharystii odbyło się spotkanie dyskusyjne w kaplicy różańcowej. Pielgrzymkę organizują Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Po raz pierwszy modlitewne spotkanie odbyło się w 2012 roku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk chce przekonać ekologów, aby włączyli się do walki z absurdalnymi przepisami tzw. pakietu mobilności. Sprawa dotyczy regulacji, które zakładają m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Ma to zwiększyć koszty dla firm. W myśl przepisów, co 4 tygodnie, samochód wykonujący usługi przewozowe na terenie innych państw Unii będzie musiał wrócić do kraju, w którym siedzibę ma firma. Niekiedy pracownicy musieliby wrócić bez ładunku, wypalając niepotrzebnie paliwo i emitując CO2. Minister Andrzej Adamczyk rozmawiał o tym już ze swoim niemieckim odpowiednikiem.
Myślę, że Niemcy nie brali tego pod uwagę, Ja obiecałem jedno z ministrowi transportu i obiecuję to również ministrom transportu innych państw, Austrii, Francji, że będziemy robili wszystko, żeby przekonać ekologów w tym przypadku, żeby skoncentrowali swoje wysiłki na walce z autentycznym źródłem skażenia środowiska, a z powodowanym brakiem rozsądku przy wprowadzaniu przepisów dyskryminujących firmy z innych państw, w tym z Polski. To jest jeden z tych przepisów, które bardzo mocno bulwersuje.
A premierzy 6 krajów unijnych, w tym Polski, napisali list do szefów Unii w sprawie tak zwanego pakietu mobilności. Wskazali w nim, że nie powinno się przyjmować prawa, które tworzy niepotrzebne podziały we wspólnocie. Pod listem podpisali się premierzy Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy. Domagają się w nim ponownej analizy przepisów, zanim rozpoczną się dalsze negocjacje. Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi. Europo, nigdy nie wolno ci o tym zapomnieć, podkreślił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk. Wziął on udział w uroczystościach na polskim honorowym cmentarzu wojskowym pod Bredą w Holandii. W sobotę rozpoczęły się dwudniowe obchody upamiętniające 75. rocznicę wyzwolenia Bredy spod niemieckiej okupacji przez pierwszą polską dywizję pancerną generała Stanisława Maczka.
Żołnierzom generała Stanisława Maczka udała się niezwykła rzecz. Skuteczność i biegłość w wojennym rzemiośle połączyli z rzadko spotykanym na wojnie humanitaryzmem. Podczas ostatniej wojny, tak jak i w przebiegu wcześniejszych konfliktów, nie było to przecież regułą. Dowódcy alianccy preferowali skuteczność, ale często zapominali o skutkach ubocznych swych działań. Zdarzało się, że w dążeniu do pokonania przeciwnika i zniszczenia jego sił, alianci potrafili stosować praktykę spalonej ziemi. A generał Stanisław Maczek i jego żołnierze postępowali inaczej. Żołnierzom generał nakazał bić się twardo, ale po rycersku.
Przy mogiłach polskich żołnierzy w Osterhut złożono kwiaty, zapalono znicze. Odegrano też hymny narodowe Polski i Holandii oraz oddano 3 salwy honorowe. Minister Jan Józef Kasprzyk zwrócił uwagę, że przed weteranami i przed grobami polskich żołnierzy chylą się sztandary Wojska Polskiego i oddają im hołd najwyżsi dowódcy armii. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszyła w sobotę 3. edycja prestiżowych studiów z zakresu zarządzania MBA. To kierunek skierowany do osób pracujących lub przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych. Wykładowcami są eksperci z Polski i z zagranicy. W sobotę ze studentami spotkał się Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Od lat organizuje on zawody kolarskie na światowym poziomie. Jak podkreśla, człowiek uczy się całe życie.
Takie studia są bardzo ważne. Jest to też wymiana doświadczeń, prawda? Wymiana doświadczeń, poznawanie ludzi, tych, którzy wspólnie razem z tobą studiują, ale też trzeba posłuchać tych takich ludzi, którzy wykładają na wielkich uczelniach. Tutaj widzę, są wielkie nazwiska wykładowców też ze Stanów, którzy mają wielkie doświadczenie i myślę, że całe życie się człowiek uczy. Nigdy się nie może nauczyć do końca wszystkiego, także na pewno tego typu studia dają wielkie możliwości poszerzenia swoich horyzontów, spojrzenia trochę z innej perspektywy na to, co robimy.
Jednym z wykładowców na kierunku MBA jest dr Bart Tkaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
Bardzo cieszę się, że jest ten program tutaj w Toruniu. Ogólnie wykładam w programach MBA już przeszło 9 lat w różnych krajach, w Północnej Ameryce, w Kanadzie, w krajach arabskich, w Europie. I jest to bardzo ważne, aby kształcić liderów, którzy nie tylko są ekstremalnie dobrzy w biznesie, ale też są liderami, którzy pracują, operują, także chcą wygrywać w biznesie etycznie. nie tylko profesjonalnie, ale i etycznie.
Studia podyplomowe MBA potrwają 2 semestry. Przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Zajęcia są prowadzone w języku polskim. Szczegółowe informacje o kierunkach, jakie oferuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i zasadach rekrutacji są dostępne na stronie internetowej uczelni. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.